Zaczął się lipiec, czyli minęło już pół 2025 roku. To zawsze skłania do podsumowań. Spotkałem się z Piotrem Wojtunikiem z Komendy Wojewódzkiej Policji, by porozmawiać o bezpieczeństwie na drogach naszego regionu. Wygląda na to, że jest lepiej niż przed rokiem.
Dane, które mamy statystyczne, są optymistyczne, jeżeli mówimy tutaj o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w kwestii właśnie wypadków, zdarzeń drogowych, ponieważ no, to pierwsze półrocze pokazało, że tych wypadków jest mniej o 16. To 453 takie zdarzenia na Podkarpaciu i rannych w tych zdarzeniach było 534 osoby. Tutaj również tych osób rannych w porównaniu do ubiegłego roku jest mniej. Najważniejsza kwestia to, że mamy mniej wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Takich wypadków było 23, to jest mniej o 25 takich zdarzeń. Więc to są bardzo optymistyczne dane i w tym kierunku cały czas policjanci będą pracować, by na drogach było jak najmniej właśnie zdarzeń takich przykrych.
Czyli 23, a w ubiegłym roku było prawie 50, tak?
W ubiegłym roku takich zdarzeń było 48 za pierwsze półrocze. Trzeba też powiedzieć, że mniej jest tych zdarzeń takich, gdzie nie ma osób poważnie rannych, czyli kolizji. Za pierwsze półrocze odnotowaliśmy spadek o 319 zdarzeń mniej.
To jest wynik lepszej pracy policji, lepszych samochodów, lepszych dróg. Jakoś to próbujecie rozpoznać, dlaczego tak dobrze się dzieje?
Oczywiście to jest wytężona praca policjantów w wielu obszarach. W obszarze prewencyjnym, ale też i w takiej pracy na drodze, bo policjanci cały czas pełniąc służbę na drogach oczywiście reagują na te wykroczenia takie, które bezpośrednio mogą powodować, że dochodzi do wypadków drogowych. Oczywiście są stanowczy wobec tych kierowców. No, też nakładają wysokie mandaty. Mówię tutaj też choćby o przekroczeniach prędkości, bo ta prędkość jednak jest jednym z głównych czynników tych tragicznych zdarzeń. Ale też takie działanie prewencyjne, profilaktyczne, cały czas uświadamiamy w tych kwestiach, że do tych wypadków niestety dochodzi, że trzeba przestrzegać przepisów ruchu drogowego, trzeba stosować się do ograniczeń prędkości, no i przede wszystkim też zadbać o właściwy stan psychofizyczny. Najważniejsze, nie kierować samochodem pod wpływem alkoholu.
Skoro pan wspomniał ten alkohol, to ciągle jest zmora na drogach.
Tak, no niestety mimo tego, że cały czas nagłaśniamy takie sytuacje, że cały czas ujawniamy tych nietrzeźwych kierujących i że te kary są bardzo srogie, to w dalszym ciągu nie brakuje tych osób, które zachowują się nieodpowiedzialnie. No i niestety tutaj w tej kwestii mamy wzrost, jeżeli chodzi o liczbę tych osób, które kierują w stanie nietrzeźwości. Za pierwsze półrocze to jest ponad 1770 kierowców i to jest wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 306 takich przypadków.
1800, no to będzie 10 osób dziennie, tak?
No, same akcje nasze, takie cykliczne, które prowadzimy, pokazują, że w ciągu jednej doby policjanci są w stanie wyeliminować z ruchu 30-40 nietrzeźwych kierujących. Te akcje cały czas będziemy prowadzić, a szczególnie właśnie w okresie wakacyjnym, bo wiemy, że w trakcie wakacji na drogach jest większy ruch pojazdów, szczególnie też w tych rejonach atrakcyjnych turystycznie, ale też tam, gdzie odbywają się różnego rodzaju pikniki, imprezy, tam oczywiście jest duże takie ryzyko, że będą osoby, które wsiądą za kółko pod wpływem alkoholu.
Czy jakieś inne statystyki jeszcze też rosną? Bo zaczęliśmy optymistycznie, a teraz już tak optymistycznie nie jest.
No, mówiłem tutaj o ogólnej statystyce zdarzeń, natomiast gdyby tak wyodrębnić, to w pewnych obszarach mamy wzrost zdarzeń. To chodzi tutaj akurat o zdarzenia z udziałem motocyklistów, motorowerzystów. Mamy plus 10 wypadków więcej i też 18 wypadków więcej, jeżeli chodzi o osoby, które kierują hulajnogą.
18 w porównaniu z ubiegłym rokiem, ile to było?
W ubiegłym roku takich zdarzeń było 13, a w tym roku 31, więc tu zauważamy wzrost i w tym kierunku też policjanci ruchu drogowego będą prowadzić działania. Z jednej strony takie uświadamiające, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące hulajnóg i kwestii związanych z odpowiedzialnością, chociażby za nieprzestrzeganie tych przepisów, a z drugiej strony oczywiście w trakcie służby będą też zwracać właśnie na te wykroczenia, które powodują ci niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. No, mamy nadzieję, że te działania przyniosą skutek i tych zdarzeń będzie pod koniec roku mniej.
Jakie to są zdarzenia z udziałem hulajnóg? Jakieś przykłady?
Chociażby ostatni przykład z powiatu niżeńskiego. Z początku lipca tam kierujący hulajnogą 14-latek nie ustąpił pierwszeństwa i zderzył się z samochodem osobowym. No niestety dodatkowo ten młodzieniec był w stanie po użyciu alkoholu. Decyzję w jego sprawie podejmie sąd rodzinny. No, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że no, my jako policja uświadamiamy, przestrzegamy. Ważne jest też, żeby o to bezpieczeństwo zadbali dorośli, ale też przede wszystkim rodzice, bo to oni odpowiadają za dzieci i młodzież, która no, najczęściej korzysta też z tych środków transportu. Apelujemy, aby przypominać przepisy i zwracać uwagę na to, jak te pociechy nasze się zachowują na drodze.
To przypomnijmy, bo może ludzie nie mają tej świadomości, jak to jest z tymi hulajnogami, czy po chodniku, czy w kasku, jak to powinno wyglądać?
Każdy kierujący hulajnogą elektryczną jest oczywiście obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla danego kierunku jazdy i powinni się poruszać z prędkością dopuszczalną 20 km na godzinę. Dodatkowo każdy taki kierujący jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km na godzinę, jeżeli nie ma wyznaczonego tego pasa bądź drogi dla rowerów. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km na godzinę i brakuje pasa bądź drogi dla rowerów. Oczywiście musi przestrzegać pewnych zasad. Przede wszystkim powinien jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu, a przede wszystkim nie utrudniać mu ruchu. Musimy też pamiętać o tym, że użytkownicy hulajnóg elektrycznych, no dobrze, żeby jeździli w kasku, ponieważ uderzenie głową no, w asfalt bądź chodnik no, może spowodować poważne obrażenia. Z takich ważniejszych zasad to jeszcze to, żeby hulajnogą nie przewozić innych osób, zwierząt ani przedmiotów. Nie wolno też hulajnogą ciągnąć innych pojazdów. No i oczywiście kierujemy hulajnogą trzeźwi.
Przypominał Piotr Wojtunik, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji. Teraz dłuższy czas poświęcę imprezom motoryzacyjnym, które w ten weekend odbywają się na Podkarpaciu. Zaczął się już największy w regionie, legendarny wręcz, zlot motocyklowy w Radawie. Dziś przede wszystkim koncerty, jutro parada, spotkania, motocyklowe konkurencje i coś, na co chciałem zwrócić szczególnie uwagę, bo dawno tego w naszym regionie nie było. Konkurs customowych motocykli. Przyznam, że bardzo lubię, jak ktoś swoją maszynę nieco zmieni. Dość często wygląda to kiczowato, ale zdarzają się prawdziwe perełki. I te mają nadzieję wyłowić organizatorzy. Zajmuje się tym Game Over Cycles, rzeszowski potentat, który wygrał w tej dyscyplinie wszystkie najważniejsze konkursy w Polsce, Europie i kolebce customingu USA. Ostatnio firma zasłynęła w świecie motocyklem wzorowanym na aucie wokalisty zespołu Metallica. Tym razem chce uhonorować innych konstruktorów. Nie pierwszy raz zresztą. Staszek Myszkowski.
No ostatnio na Podkarpaciu, to już parę lat temu robiliśmy konkurs, a 2 lata temu robiliśmy w Karpaczu. Powiedziałbym, że to były w pewnym sensie Mistrzostwa Polski, bo był to największy konkurs, było 100 maszyn z całej Europy, bo i ze Słowenii były motocykle i z Austrii, a Karpacz zniknął. No nie ma już zlotów w Karpaczu, nie ma tego Polish Bike Week, więc przychodzimy do siebie na nasz teren, na Podkarpacie, czyli Radawa, najstarszy zlot w Polsce, więc gdzie to zrobić, jak nie u nas?
Ilu się spodziewasz uczestników? Jak tak patrzę po motocyklach jeżdżących po drogach, dość sporo jest tych przerobionych.
Spodziewaliśmy się mniej, mamy już ponad 50 zgłoszonych. Z doświadczenia wiem, że część ludzi nie zgłasza, a po prostu przyjeżdża i na miejscu się wpisuje, więc myślę, że frekwencja będzie duża, szczególnie, że nagrody mamy fajne.
Czyli można też w ostatniej chwili?
Można w ostatniej chwili, tam jest chyba do 13 można się zapisać. Jest to jednodniowy, w Karpaczu mieliśmy dwudniowy, to był błąd, bo ludzie chcą postawić motocykle, później iść na imprezę, a nie czekać z nimi 2 dni na wygraną czy przegraną. Więc tutaj mamy jednodniowy, wieczorem w sobotę jest ogłoszenie wyników. No nagrody są naprawdę fajne. Puchary robione w Game Over, czyli wreszcie. Zawsze marzyłem o tym, jak wygrywałem te swoje nagrody, miałem takie bździółki małe, dopiero w Ameryce miałem po raz pierwszy puchar większy niż ja. Za wysoki nie jestem, ale mimo wszystko. A tutaj mamy naprawdę porządek. porządne puchary takie z 20 kilo jeden, więc poza tym i nagrody wyjazd do Niemiec, bo na największą imprezę świata Best of Show jedzie z nami na największą imprezę świata, tam gdzie już 3 razy wygrało Game Over, więc mamy fajne układy z Niemcami, więc zabieramy ich do Niemiec na konkurs.
Jakby nie było, jesteście uznaną firmą na świecie w tej dziedzinie. Liczysz na to, że znajdziesz inspirację, znajdziesz pracowników może?
No jak żeśmy na Podkarpaciu w G2 Arena robili konkurs customowy, to ten, który wygrał, czyli Tomek, został naszym pracownikiem i budował tutaj ten motocykl dla Jamesa Hetfielda, więc wszystko może się zdarzyć.
Konkurs customowy, przypominam, jutro w czasie zlotu w Radawie. Ale nie tylko przerobione motocykle będzie można jutro podziwiać, bo z kolei w Rzeszowie na ulicy 3 Maja o 9 startuje Retro Moto Ride Mrzygłód 600. Impreza dla właścicieli starych motocykli. Przy czym 600 to może być oczywiście pojemność skokowa. Były na przykład Sokoły 600, ale w tym wypadku także jubileusz, bo metą po 120 km trasy jest Mrzygłód koło Sanoka, świętujący 600-lecie lokowania. Zakończenie rajdu to jedna z wielu atrakcji tego dnia. Przenieśmy się teraz do Mielca, bo tam w niedzielę gratka dla tych, którzy lubią się pościgać, a nie mają jeszcze licencji zawodniczej. Automobil Klub Mielecki organizuje Sprint Targum. Prezes Grzegorz Stryjski.
To już będzie trzeci raz. Trzecia edycja tego sprintu, który odbywa się właśnie w Mielcu.
Na ulicach miasta, niech pan przypomni.
Tak.
Czy to będzie jakoś inaczej niż w ubiegłym roku, czy w tym samym miejscu?
Nie, to będzie tak samo, w tym samym miejscu. To będzie wyłączona ulica Aleja Niepodległości, wiadukt w Mielcu, oczywiście zjazdy, ulica Jagiellończyka. Także to będzie taka, no myślę, że mega impreza, troszkę lepsza i fajniejsza niż w ubiegłym roku. Trasa to jest o długości 2 km, nawierzchnia jest asfaltowa, przyczepność jest dobra, trochę zjazdów, trochę podjazdów, no bo to jest kręta i wymagająca, no trochę techniki od kierowców.
No trochę techniki na tych zjazdach, ale generalnie to jest prosta.
Prosta po to, żeby utrudnić troszkę, no to ustawiamy też tam załóżmy szykany, żeby troszkę spowolnić tą prędkość. W zasadzie cała impreza to spoczywa na tym, aby była bezpieczna.
Na mapie to wygląda jako prosta aleja, ale w rzeczywistości to nie jest dla mistrzów prostej.
Tak. To jest naprawdę trasa wymagająca, bo są zjazdy, bo są zakręty, bo są nawroty. No i do tego są jeszcze szykany zwalniające, żeby ta prędkość nie była duża, ale żeby był efekt tego przejazdu.
Impreza, sprint, czyli coś dla amatorów.
To jest impreza dla amatorów. Mamy przygotowanych 35 zgłoszeń. Rozkład czasowy nie pozwala, aby zwiększyć listę uczestników. Natomiast no, szykujemy dla nich dodatkową atrakcję, ponieważ będzie 6 przejazdów. To się rzadko zdarza. Będzie 3 przejazdy w jedną stronę wraz z przejazdem zapoznawczym i będzie 3 przejazdy w przeciwnym kierunku, czyli tak jakby powiedział z lewego pasa. Najpierw z prawego, a później z lewego i też będzie 3 przejazdy i przejazd zapoznawczy.
To są ci sami zawodnicy co roku, czy coraz to nowi fani motosportu szukają swojego szczęścia, szukają możliwości pościgania się?
Oczywiście patrząc na listę zgłoszeń, są niektóre osoby, które były w ubiegłym roku, były 2 lata temu, ale dużo jest nowych osób. Także oni też szukają swoich możliwości, żeby mogli się sprawdzić. I to jest bardzo dobre, bo trasa jest zabezpieczona, trasa jest bezpieczna i tam mogą pokazać swoje umiejętności.
Żeby nie ścigali się nielegalnie, mówiąc krótko.
I to właśnie pod tym kątem też to robimy, bo nie robimy tylko dla naszych, ale robimy dla wszystkich, którzy są chętni, żeby przyjechać. I o to chodzi, żeby to było wszystko bezpiecznie, bo wiemy, że samochód to jest samochód, a bezpieczeństwo jest więcej cenione niż wszystko.
Skoro wspomniał pan słowo samochód, a impreza dla amatorów, rozumiem, że po prostu można jechać tym samochodem, którym się jeździ do pracy chociażby.
Tak, oczywiście. Oczywiście takim samochodem. Mamy samochody podzielone na 5 klas, czyli w zależności od pojemności tego silnika. I oczywiście, tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, takim samochodem jak jedziemy do pracy. Trzeba przyjechać, żeby było ubezpieczenie. Oczywiście poddać badaniu kontrolnemu i później szczęśliwie wystartować i dojechać do końca.
I mieć pilota?
Pilot powinien mieć ukończone 17 lat. On będzie wspomagał, załóżmy, na tej trasie swojego kierowcę.
I kask na głowie, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, kaski na głowie. Podczas jazdy mają być włączone światła, mają być zasunięte szyby. Może być lekka szpara, bo tak na dwa palce, z tego względu, że no jest gorąco. Samochody niektóre nie mają na przykład klimatyzacji, więc tutaj jest to dozwolone.
Zresztą zawodnicy pewnie wyłączają taką klimatyzację, jeśli mają, bo to przecież dodatkowe obciążenie silnika, a o to chodzi, żeby mógł jak najszybciej, jak najsprawniej jechać. Tak. Automobil Klub Mielecki organizuje tę imprezę po raz trzeci. Coraz trudniej jest organizować takie imprezy. Często słyszę takie zdanie, bo nie ma chętnych do pracy. Czy wam się udaje zebrać grupę ludzi, którzy pomogą, którzy no tak naprawdę jako wolontariusze wystąpią w niedzielę?
Jak na razie to zbytnio nie narzekamy na brak osób, brak członków, brak sędziów. Jeżeli czasem występuje sytuacja, która wynika z planu zabezpieczenia, że nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkich punktów, to wspieramy się sąsiednimi automobilklubami, którzy przychodzą nam z pomocą. Ale jak na chwilę obecną jesteśmy w miarę możliwości wystarczalni, jak to mówią, sami wystarczalni. Oczywiście nasza impreza to ona się nazywa Sprint Targum pod patronatem prezydenta miasta Mielca. Oczywiście wspiera nas tutaj też województwo podkarpackie. No i mamy jeszcze licznych sponsorów, takich, którzy też są chętni do tego, aby nawet i pokazać swoje możliwości podczas tego naszego wydarzenia.
To powiedzmy, o której start, gdzie kibice powinni się ustawić, bo zawodnicy wiadomo na starcie.
Zawodnicy będą w parku maszyn, później będą podjeżdżać na start. Kibiców zapraszamy, oczywiście będzie strefa dla kibiców. Mamy tak ukształtowany ten teren miejski, że można oglądać z wysokości jednego piętra, drugiego piętra, bo w sąsiedztwie tej właśnie imprezy jest taki pasaż i tam udostępniają nam balkony, więc można sobie tam na balkon, na taras sobie pójść. A kibice, którzy by chcieli oglądać blisko startu, oczywiście jest możliwość, będą odgrodzone te miejsca i tam sobie mogą też i mogą się też i przechadzać. Także dbamy o bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo i samych uczestników, i osób oglądających, kibiców jest najważniejsze.
To jeszcze godzinę niech pan poda.
Rozpoczynamy to 13 lipca. Start do pierwszego przejazdu będzie o godzinie 11. Przejazdy zapoznawcze od godziny 9 do godziny 10. Później oczywiście ogłoszenie listy startowej, no i start o godzinie 11. Zakończenie imprezy planujemy, jeżeli wszystko będzie dobrze, a mamy taką nadzieję, to około godziny 16:30, a o 17:00 planujemy rozdanie nagród i pucharów dla uczestników.
Jeśli ktoś przyjedzie w niedzielę rano spróbować swoich sił, będzie miał jeszcze szansę? Będą możliwości zapisania się w ostatniej chwili?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jeszcze nie mamy pełnej listy, ale myślę, że jeżeli ktoś by chciał przyjechać, a nawet miałem chyba ze dwa telefony takie, że czy jest możliwość. Ja mówię, oczywiście jest możliwość. Postaramy się, żeby ta osoba chętna, która przyjedzie w niedzielę, też mogła wystartować.
To o imprezie niedzielnej, ale wiem, że w te wakacje, a właściwie na sam koniec wakacji, organizujecie jeszcze jedną imprezę już dla tych, którzy niekoniecznie chcą ścigać się szybko.
Tak, pod koniec wakacji szykujemy imprezę, ale to już dla troszeczkę innych amatorów sportów samochodowych, zlot pojazdów zabytkowych. Ta impreza cieszy się dużym powodzeniem. Przyjeżdża do nas dużo samochodów właśnie takich zabytkowych, starych, unikatowych i to jest no, bardzo pocieszające, że w okolicach Mielca, w samym Mielcu, a przyjeżdżają z Polski południowo-wschodniej, także mamy z daleka swoich ulubionych, jak to mówią, przyjacieli.
To o tej imprezie pewnie będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać, bo do końca wakacji, no jeszcze kilka tygodni jest. Tak. Dziękuję bardzo.
Tak, dziękuję również i pozdrawiam.
Na koniec mam dla Państwa krótką, moją subiektywną recenzję nowej wersji motocykla BMW Cruisera R12. Dzięki rzeszowskiemu ZK Motors miałem okazję pokonać nim kawałek trasy, więc podzielę się spostrzeżeniami. Na początek coś bardzo miłego, co czeka każdego uruchamiającego tę maszynę. Dreszczyk, nie tylko emocji, ale też wstrząśnięcie na boki, odczuwalne też, choć w mniejszym stopniu, przy wkręcaniu silnika na wyższe obroty. U mnie zawsze powoduje uśmiech na twarzy, bo wszak to BMW, a więc silnik bokser, dwa cylindry umieszczone przeciwstawnie po bokach, powodujące charakterystyczne drżenie. Klasyczna konstrukcja chłodzona powietrzem, tak jak to było w przypadku R12 historycznej, produkowanej na przełomie lat 30. i 40. ubiegłego wieku, używanej przez Wehrmacht. Tyle, że stara nie miała pojemności 1200 i około 100 koni mocy. Mocy, którą w tym wypadku wyraźnie się czuje. Ale o tym za chwilę. Na początek kolejne pozytywne zaskoczenie. Bo ledwo ruszyłem z miejsca, wyświetlił mi się komunikat, że mam niedopompowane przednie koło. I to mnie ucieszyło, bo ciśnienie w oponach motocyklowych jest bardzo ważne, a mnie się zdarza zapomnieć, żeby je sprawdzić. Czujnik, rzadkość w motocyklach, ostrzegł. Tak na marginesie, podoba mi się też oszczędność wyświetlacza. Nie jakaś dyskoteka, a jeden okrągły zegar. Oczywiście pokazuje więcej niż tylko prędkość. Można sobie przełączać i ustawiać różne wskazania, na przykład klasyczne obroty, choć mnie to akurat nie było potrzebne, bo warkot silnika, mimo że nie jest głośny, wystarczał do oszacowania jego pracy. Bardzo przyjemnie się tym jeździ po mieście, zwłaszcza, że motocykl jak na 1-2 litra, niewielki, zwinny, zachęca do korzystania z zalet dwóch kółek przy większym ruchu. Trochę jest też problem z utrzymaniem przepisowej prędkości, bo kusi. Zwłaszcza gdy przełączy się z delikatniejszego trybu roll w rock, co oczywiście niemal natychmiast zrobiłem. A startując spod świateł trzeba się trzymać kierownicy, bo wyrywa do przodu. A i hamulce bardzo solidne. ABS-u nie miałem na szczęście okazji sprawdzić. Pozycja przy jeździe wygodna, kierownica na idealnej dla mnie wysokości i frajda jest. A na co mogę narzekać? No nie udało mi się przyzwyczaić do krótkich stosunkowo biegów i miałem ciągle wrażenie, że albo jadę na zbyt wysokich obrotach na niższym, albo na zbyt niskich na wyższym. A do wyboru jest ich 6, więc trochę namieszałem. Wyskoczyłem też na autostradę i szczerze mówiąc na długą trasę pewnie bym szukał czegoś innego. Albo przynajmniej dołożył solidną owiewkę. Z innych drobiazgów jest w R12 powszechny już system bezkluczykowy, choć motocykl ma też coś wyglądającego jak stacyjka, klasycznie na środku, ale służy do blokowania kierownicy albo po prostu do przechowania tego kluczyka, po który trzeba zresztą sięgać, gdy chce się nalać paliwo, bo korka inaczej otworzyć się nie da. A propos paliwa, to trochę mnie R12 zaskoczyła szybkim pojawieniem się komunikatu o włączonej rezerwie. Zbiornik nie należy do największych, 14 litrów, a zużycie pokazało mi się znacznie wyższe od deklarowanej w papierach piątki na setkę. Naprawdę jechałem na ogół bardzo spokojnie, a wyszło prawie 6. A, i lusterka mi się nie spodobały, choć widać w nich dobrze. Ale to kwestia gustu. Ogólne wrażenie bardzo pozytywne. Polecam zresztą osobiste sprawdzenie, bo umówienie się na jazdę próbną nie jest żadnym skomplikowanym zadaniem. Zresztą praktycznie każdy dealer motocykli to dziś oferuje. Warto sprawdzać, żeby znaleźć coś idealnego dla siebie. Ja mam teraz chrapkę na Yamahę ze skrzynią biegów, którą można obsługiwać łopatkami, jak w samochodowej Formule 1. Jeśli tylko znajdę czas na taką przejażdżkę, to wrażenia opiszę za 2 tygodnie. Na dziś to już wszystko. Janusz Jaracz. Do usłyszenia.